Rozwiń skrzydła.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozwiń skrzydła. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Korzystamy z konferencji międzynarodowej naukowej, która dzisiaj się odbyła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ta konferencja nosiła tytuł Wiara i miłość wobec bólu duszy, znaczenie duchowości w opiece nad chorymi oraz w doświadczeniu choroby. A ksiądz profesor poświęcił swoje wystąpienie współczesnej wieloznaczności duchowości i o właśnie duchowość w kontekście cierpienia i choroby chciałabym księdza profesora dzisiaj pytać. Na początek proszę o taką próbę definicji samego tego pojęcia duchowość, bo wydaje się, że dzisiaj różne rzeczy rozumiemy właśnie pod tym słowem.
Prośba o zdefiniowanie duchowości jest prośbą o rzecz prawie niewykonalną. Rzeczywiście pojęcie duchowości jest współcześnie bardzo modne, podobnie jak pojęcie mistyka, ono występuje w różnych kontekstach. Można się bardzo zdziwić, słysząc słowo duchowość w kontekstach zupełnie dalekich od tego, co nam się kojarzy z tym słowem. Na przykład bodajże w 2009 roku była wizyta prezydenta Francji François Hollande'a w Warszawie i wtedy nasze media mainstreamowe mówiły o tej wizycie, że jest to wizyta o szczególnej duchowości. Wizyta polityczna, która ma szczególną duchowość. Co to właściwie znaczy? Inny przykład tej wieloznaczności. Bardzo często w Ameryce gabinety psychoterapeutyczne noszą szyld centrów duchowości. Jeżeli ktoś idzie do psychoterapeuty, to znaczy, że ma problem ze zdrowiem. Ale jeżeli idzie do centrum duchowości, no to znaczy, że się rozwija. Więc to nam pokazuje, jak bardzo jest to złożony problem. Zanim powiem, czy spróbuję dookreślić, czym jest duchowość, lub przynajmniej jak ją rozumiemy z punktu widzenia teologii katolickiej, warto wspomnieć, że samo słowo duchowość przez niektórych uważane za nowe, jest jednym z najstarszych pojęć teologicznych. Pojawiło się w latach XXV wieku w pismach pelagiańskich i w pismach tych autor owych listów zwraca się do dorosłego neofity, czyli człowieka świeżo ochrzczonego imieniem Ctesifont i daje mu taką radę po łacinie age ut in spiritualitate proficias. Czyli postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Więc to pojęcie pojawia się już w latach XXV wieku, czyli około 420 roku, więc jest jednym z najstarszych pojęć teologicznych. Rzecz ciekawa, że już wtedy, głównie pod wpływem nurtów manichejskich, to pojęcie spotykało się z taką antynomią. Pojęciu spiritualitas, duchowość po łacinie, przeciwstawiano pojęcie carnalitas, cielesność, a u niektórych autorów nawet przeciwstawiano słowo animalitas, zwierzęcość. Czyli już na samym początku pojawia się problem, jak rozumieć duchowość. Duchowość jako coś, co jest przeciwne cielesności, co jest w opozycji do tego wymiaru fizycznego człowieka. I tu pojawia się problem właśnie, czy duchowość jest przeciwna naszej cielesności, czy w imię duchowości mamy deprecjonować naszą cielesność, nasz wymiar fizyczny, czy też go jakoś łączyć. Problemów tutaj pojawia się bardzo dużo. Ja prowadząc studia, badania, głównie zajmuję się metodologią teologii duchowości, a więc stawiam sobie pytania właśnie o pojęcie, odkryłem w pismach Karola Wojtyły, błogosławionego Jana Pawła II, głównie w jego dziele Osoba i Czyn, rzecz, która bardzo mi pomogła uporządkować te pojęcia, a więc jeżeli pytamy o definicję, no to pozwolę sobie tu skorzystać z myśli Jana Pawła II. Otóż w dziele Osoba i Czyn kardynał Karol Wojtyła, wtedy jeszcze jako arcybiskup Krakowa, pisze, że właściwością bytu ludzkiego jest zdolność do autotranscendencji, to znaczy wrodzona potrzeba, wrodzona właściwość przekraczania siebie, zwłaszcza w swoim wymiarze tym fizycznym, a więc jest w człowieku jakaś potrzeba szukania czegoś, co jest poza nim, zdolność do autotranscendencji. I to kardynał Wojtyła nazywa duchowością. Oznacza to, że wszystko to, co jest wytworem naszej kultury, nie tylko natury, ale kultury przede wszystkim, to jest przejaw duchowości, ale duchowości rozumianej szeroko, duchowości rozumianej w takim sensie antropologicznym. I teraz idąc tym tropem, możemy powiedzieć tak, że jeżeli to moje zwrócenie się ku czemuś, co jest poza mną, czyli to transcendowanie ku czemuś, co jest poza mną, ma po pierwsze ukierunkowanie na absolut, a po drugie ma ukierunkowanie soteriologiczne czy soteryjne, to wtedy możemy mówić o duchowości religijnej. Czyli na bazie tej duchowości naturalnej, która jest właściwością każdego człowieka jako istoty ludzkiej, mamy duchowość religijną. To znaczy tak, jeżeli ja zwracam się ku czemuś, co uznaję jako absolut, czyli tego kogoś lub to coś, co może zabezpieczyć moją tożsamość, co może nadać sens mojemu życiu, i zwracam się właśnie z nastawieniem soteryjnym. Ty możesz mnie zbawić, ty możesz mnie ocalić, ty możesz nadać sens mojemu życiu. Nawet jeżeli to jest bodaj kamień, czy drzewo, czy jakaś hipostaza własnej osobowości, jeżeli jest to takie nastawienie, wówczas mówimy o duchowości religijnej. I właśnie odpowiednio do tego, jaką mamy koncepcję Boga, możemy mówić o różnych duchowościach religijnych, typu muzułmańska, powiedzmy judaistyczna, taoistyczna, jaką tam sobie wymyślimy, jak również duchowość chrześcijańska. I w obrębie duchowości chrześcijańskiej z kolei możemy mówić już o konkretnych formach, w zależności od tego, jakie mamy wyznanie, o tak zwanych duchowościach konfesyjnych. Więc jak widzimy, problem się bardzo tutaj nam komplikuje. Jednym słowem, ja bym, żeby nie wchodzić za bardzo w pewne szczegóły, chcę powiedzieć tak, że duchowość jest właściwością bytu ludzkiego. I te wszelkie dwuznaczności czy wieloznaczności, o których wspomniałem, one są po części uzasadnione, jeżeli patrzymy na duchowość jako właśnie to coś więcej w człowieku niż tylko zaspokojenie potrzeby spania, jedzenia i tak dalej. W tym sensie jest to duchowość w takim znaczeniu bardzo ogólnym, ale jeżeli ta duchowość ma ukierunkowanie właśnie soteryjne, zbawcze, kiedy człowiek szuka sensu swojego życia, wówczas mamy do czynienia z duchowością o charakterze religijnym i wchodzimy już w obszar wąsko pojętego doświadczenia duchowego, czyli doświadczenia więzi z Bogiem. Dla nas jest to Bóg w trójcy osób, Bóg objawiony przez Jezusa Chrystusa, a więc nasz Odkupiciel i całe środowisko nieba zbawionych, których obecności doświadczamy razem z naszym Panem Zbawicielem.
Księże profesorze, czy doświadczenie choroby i cierpienia jakoś intensyfikuje te poszukiwania duchowe?
Na pewno ma wpływ. Czy intensyfikuje? Sądzę, że tak. Przede wszystkim powiedzmy o tym, że duchowość jest uwarunkowana właśnie naszym wymiarem cielesnym. I zanim odpowiem wprost na Pani pytanie, znowu odwołam się do nauki papieża Jana Pawła II. Nie przytoczę w tej chwili na pamięć tych słów, które papież zawarł m.in. w adhortacji Familiaris Consortio o chrześcijańskiej rodzinie, jak również w liście do rodzin Gratissimam Sane, ale w obydwu tych dokumentach, to nie jest zresztą przypadek, Jan Paweł II mówi, że człowiek to nie tyle dusza i ciało, jak to zwykło się mówić, bo to i ono bardziej podkreśla...
Wprowadza podział pewien.
Tak, właśnie wprowadza podział, czyli ta koniunkcja staje się dysjunkcją, tak na dobrą sprawę. Jan Paweł II mówi w ten sposób. Człowiek to jest uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. A więc zwraca uwagę, że te dwa wymiary, one nie są jakoś tak jakby sztucznie sklejone tym spójnikiem i, ale to są dwie rzeczywistości, które tak głęboko się przenikają, że nie można ich rozdzielić. Ucieleśniony duch i uduchowiona cielesność.
My też nie jesteśmy w stanie przeżywać swojej duchowości bez cielesności i w drugą stronę,
oczywiście,
prawda? Cielesności bez
duchowości.
Oczywiście,
mamy pewne takie kalki pojęciowe, na przykład mówi się życie wewnętrzne. Jeżeli życie wewnętrzne, to korelatywnie należałoby mówić o życiu zewnętrznym. No i teraz pytanie, gdzie przebiega granica między życiem wewnętrznym a życiem zewnętrznym? Zmarły przed rokiem ojciec profesor Antonio Zafad Nowak, właśnie pochodzący tu z Katowic, zwykł mawiać trochę z przymrużeniem oka, że tą granicą między życiem wewnętrznym a zewnętrznym jest nasza skóra. A więc to, co jest pod skórą, to jest życie wewnętrzne. No ale oczywiście to jest troszkę żartem powiedziane, ale doskonale wiemy, że nasze emocje mają wpływ na naszą somatykę i odwrotnie. Na przykład zdenerwowanie może powodować zaburzenia trawienne, jakieś napięcie mięśni i tak dalej.
Suchość w ustach.
Tak, i odwrotnie. Trema powoduje, czy nawet napięcie, zmęczenie, niewyspanie, czy nawet brak odpowiedniego dotlenienia przestrzeni, w której się znajdujemy, może powodować, że człowiek inaczej funkcjonuje pod względem psychicznym, także duchowym. Doskonale to wiemy na przykład podczas modlitwy, kiedy znajdujemy się w bardzo niewygodnej ławce, kiedy bolą nas krzyże, bolą kolana. Bardziej myślimy o tym, co by tu zrobić, żeby sobie ulżyć w tej niewygodzie, niż o modlitwie. To daje takie bardzo proste przykłady pokazujące, jak ten wymiar fizyczny głęboko warunkuje nasze przeżywanie duchowe. I w związku z tym, jak najbardziej kondycja człowieka chorego, cierpiącego czy kalekiego rzutuje na jego duchowość. Natomiast trudno byłoby jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób rzutuje. Poza tym to nastawienie człowieka chorego do spraw duchowych, szeroko rozumianych, nie tylko tych ściśle religijnych, czy religijno-duchowych, ale duchowościowych w szerokim znaczeniu, jak to przed chwilą mówiliśmy, bardzo często ewoluuje. Mamy przecież takie doświadczenie osobiste i obserwujemy też w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, że ludzie, którzy byli bardzo aktywni, nagle wytrąceni przez jakieś nieszczęście, wypadek czy chorobę, wytrąceni z tej aktywności, znajdują się w szpitalu, są przykładowo unieruchomieni w łóżku. Najpierw jest bunt na wszystko. Nawet są gdzieś na granicy autodestrukcji, nawet jakieś myśli samobójcze mogą się pojawiać. A z czasem przychodzi przewartościowanie, przychodzi rewizja własnej hierarchii wartości, dokonuje się coś w rodzaju nawrócenia, pogłębienia swojej duchowości w tym znaczeniu ogólnym i też zwrócenie się ku Bogu. Więc bez wątpienia choroba, cierpienie, jakaś niepełnosprawność ma istotny wpływ na sferę duchową.
A czy z kolei kwestia naszego ugruntowania duchowego i wcześniejsze poszukiwania, czy choćby kontakt z Bogiem, wpływa na to, jak my przeżywamy cierpienie, jak funkcjonujemy w sytuacji właśnie choroby, wypadku, nieszczęścia?
Bez wątpienia tak. Pamiętam przed wielu, wielu laty na KUL-u było sympozjum z udziałem takiego znanego psychoterapeuty Wiktora Manuela Frankla, który, to utkwiło mi w pamięci, powiedział coś takiego, że w jego gabinecie psychoterapeutycznym ma bardzo dużo różnych ludzi, różnych orientacji światopoglądowych i religijnych, natomiast najmniej do niego przychodzi z problemami natury takiej psychicznej, najmniej potrzebują psychoterapii katolicy, bo mają system wartości religijnych, bo mają sakrament pokuty. A więc to pokazuje nam, że odpowiednia formacja duchowa bez wątpienia pomaga przeżywać własne cierpienie, własne doświadczenie, cierpienie rozumiane bardzo szeroko, nie tylko jako ból, jako niedyspozycja ciała, ale przecież mamy cierpienia natury psychicznej, natury duchowej, na przykład tęsknota osób kochających się za sobą, na przykład wskutek migracji zarobkowej, to jest też rodzaj cierpienia. Jeżeli jest odpowiednie uformowanie duchowe, właśnie to odniesienie do Boga, doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, bez wątpienia łatwiej jest przeżywać wszelkiego rodzaju cierpienie, nadać mu też właściwy sens. O tym pisze bardzo szeroko papież Jan Paweł II w liście apostolskim Salvifici Doloris, którego wydanie było 30 lat temu i jednym z motywów tej konferencji międzynarodowej, którą mieliśmy, było właśnie 30-lecie listu Salvifici Doloris Jana Pawła II. Warto przeczytać, przestudiować ten list, bowiem mamy tam przepiękne refleksje na temat cierpienia. Jan Paweł II, tak streszczając troszkę ten list, można powiedzieć, wskazuje na cierpienie jako swoistego rodzaju powołanie. My często na cierpienie patrzymy jako pewnego rodzaju dopust Boży, a nawet rodzaj kary. Papież nie wyklucza, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie na człowieka. To nie jest tak, że on jest sprawcą cierpienia, ale dopuszcza cierpienie, dopuszcza chorobę także jako element kary, jako element wychowawczy, ale to, co szczególnie papież akcentuje w tym liście, to cierpienie ma wymiar powołania. To jest jakiś rodzaj powołania w powołaniu. W tym chrześcijańskim powołaniu do świętości cierpienie może mieć rodzaj takiego uszczegółowienia, kiedy to cierpienie można ofiarować za kogoś, kiedy to cierpienie przede wszystkim samego cierpiącego podnosi poprzez to, że może się on identyfikować z Chrystusem cierpiącym, że może w jakimś sensie czuć się współpracownikiem w dziele zbawienia świata, które przecież dokonało się nie inaczej jak przez krzyż, przez cierpienie.
Ale jak to zrobić? Jak ksiądz profesor już wspomniał, doświadczenie cierpienia często rodzi w nas bunt, niechęć, bezradność. Co zrobić, żeby właśnie tak nie było, żeby się odwrócić na tej drodze i żeby cierpienie nie stawało się dla nas czymś destrukcyjnym?
Myślę, że tu nie trzeba tak stawiać sprawy, że wszystko musi być takie od razu gładkie, że chrześcijanin cierpiący ma być zawsze uśmiechnięty, ma być szczęśliwy z tego powodu, że cierpi. Wspomniany przeze mnie świętej pamięci ojciec profesor Nowak często powtarzał, że jeżeli człowiek cieszy się z cierpienia, to jest to patologia, on powinien się leczyć. Jeżeli się cieszy, dlatego że cierpi, ale jeżeli się cieszy, potrafi zachować radość i pokój ducha w cierpieniu, to jest to wysoki stopień dojrzałości osobowej. Więc subtelna różnica. Są ludzie, którzy jest im źle, kiedy jest im dobrze. Paradoksalnie.
Czują się nieswojo, dlatego że coś dobrego się wydarza.
Tak, więc natomiast jeżeli potrafią zachować spokój, równowagę, pomimo cierpienia, pomimo przeciwności, co nie znaczy, że nie będą nimi targać różne wątpliwości, różne jakieś problemy, ale jeżeli umieją to rozwiązywać, to jest to właściwa postawa, więc nie zakładajmy, że chrześcijanin to jest taki bezproblemowy ktoś, kto cierpi z uśmiechem na ustach. Doświadczenie buntu, poczucie osamotnienia jest jak najbardziej realne. Przecież Chrystus też na krzyżu poczuł się samotny i wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Więc doświadczenie osamotnienia dosięga każdego. Natomiast nie chodzi nam o to, żeby nie było kryzysów w cierpieniu, ale chodzi o to, byśmy umieli z tych kryzysów wychodzić twórczo i znajdować rozwiązanie swoich problemów. Sam kryzys, powiedziałbym tak, nie jest największym problemem. Większym problemem, ważniejszą sprawą jest, aby umieć z tego kryzysu wyjść. Jeżeli życie człowieka porównamy do drogi, to rzeczą jest naturalną, że droga ma swoje zakręty. Prawdopodobnie nigdzie byśmy nie dojechali, gdyby nasze drogi były takie absolutnie proste, jak pasy startowe dla samolotów. Normalne jest, że droga ma swoje zakręty i nikt się nie dziwi, że są zakręty. I dobry kierowca wie, jak w zakręt wjechać i jeszcze bardziej musi wiedzieć, jak z tego zakrętu wyjść. Podobnie jest w życiu. To, że przychodzą kryzysy, że przychodzą różne próby, jest rzeczą zupełnie naturalną. Natomiast istotne jest, aby mając odpowiednio uformowane sumienie, odpowiednio uformowaną duchowość, umieć rozwiązywać sytuacje kryzysowe, które nikogo z nas nie omijają.
Czy to wpatrywanie się w krzyż Chrystusowy, taki rodzaj kontemplacji, to może być taka droga do dojrzewania w cierpieniu?
Tak. Nie jest sprawą chyba przypadku, że wielcy mistrzowie duchowi, zwłaszcza na początkowych etapach rozwoju duchowego, polecają medytację męki pańskiej, wpatrzenie się w krzyż, bowiem to zmusza człowieka do przewartościowania swojej hierarchii wartości, do pewnej zmiany myślenia. I nie chodzi tu o jakiś doloryzm, jakieś cierpiętnictwo, delektowanie się cierpieniem, ale spojrzenie na siebie w sposób taki obiektywny, że jesteśmy ludźmi, którzy przemijają, ludźmi, którzy są słabi, byle infekcja nas powala. Cierpienie nas uczy pokory i patrzenie na krzyż pokazuje nam głęboki sens, czemu ta prawda o nas, prawda o naszym ograniczeniu, prawda o naszej wielkości, bo na tym polega pokora, czemu ona służy? Służy odbudowaniu dobra w człowieku, tak jak to pisze Jan Paweł II we wspomnianym liście Salvifici Doloris.
Chciałabym jeszcze zapytać o taką rzecz, bo często duchowość i to poszukiwanie duchowe łączymy, czy może nawet mylimy z kwestiami psychicznymi. Czy tutaj da się przeprowadzić jakąś granicę? Czy to też jest potrzebne, żeby oddzielać duchowość od psychiczności?
Bardzo dobre pytanie. Proszę Państwa, proszę wejść na stronę Wikipedii i wpisać hasło duchowość. O duchowości autor tego hasła, zresztą bardzo dobrze napisanego, traktuje z pozycji czysto psychologicznej, wzmiankując o tym, że mamy duchowość w znaczeniu filozoficznym, teologicznym, ale tak przede wszystkim rozwija aspekt psychologiczny. I rzeczywiście staje się pewną modą zastępowanie psychologią duchowości. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że nie chcę generalizować, ale niekiedy praktyki duchowe typu rekolekcje są prowadzone przy zastosowaniu metod psychologicznych. Takim przykładem jest, może w tej chwili już ta moda trochę przeminęła, ale kiedy przebywałem na urlopie naukowym w połowie lat 90. w Rzymie, pułki księgarskie, także księgarni katolickich blisko Watykanu, uginały się pod tomami poświęconymi enneagramowi. Enneagram to jest taka numerologiczna koncepcja osobowości, bardzo mocno spsychologizowana, którą próbowano stosować na przykład w ramach ćwiczeń ignacjańskich. Z dużym zainteresowaniem to cieszyło się w Ameryce. W tej chwili chyba to trochę ta moda przeminęła, ale to nam pokazuje problem, że próbuje się psychologią zastępować duchowość. Tymczasem są to dwie różne rzeczywistości. Jeżeli mówimy o duchowości w tym znaczeniu antropologicznym, tak jak mówiłem to na początku naszej rozmowy, to wszystko jest w porządku. Ale nieuprawnionym jest zastępowanie duchowości religijnej, a więc kwestii doświadczenia zjednoczenia z Bogiem, kwestii łaski, kwestii nawrócenia, która jest ściśle personalną relacją z Bogiem, nie można zastępować wszelkiego rodzaju działaniami o charakterze psychologicznym. Znowu przywołam myśl ojca profesora Antoniego Jozefata Nowaka, który bardzo mocno podkreślał, że czym innym są przebiegi intrapsychiczne, co innego przebiegi interpsychiczne. Na przykład kwestia poczucia winy, poczucia grzechu. Poczucie winy to jest problem wewnątrz naszej psychiki, czyli przebieg intrapsychiczny, wewnątrz mnie. Natomiast grzech to jest naruszenie porządku wobec Boga, wobec bliźniego, czyli przebieg interpsychiczny. Dokładnie to dotyczy całego szeregu tych spraw na styku duchowości i psychologii. Psychologia pomaga nam zrozumieć, co się dzieje w człowieku, jakie są jego te przebiegi intrapsychiczne w związku z jego przeżyciem relacji do Boga, ale one nie mogą zastąpić samej tej relacji. Nie ma odpowiednich narzędzi, aby metodami psychologicznymi wprowadzić człowieka w stan zjednoczenia z Bogiem. Tutaj psychologia nie ma takich narzędzi i uczciwy psycholog nie będzie wchodził w obszar, który jest właściwy dla spowiednika, dla kierownika duchowego, dla teologa. Więc to jest ta subtelna różnica, która nie zawsze jest dostatecznie uchwytna, a mogąca powodować bardzo daleko idące konsekwencje i szkody, tak psychiczne, jak i duchowe.
Ale czy psychologia może być w jakikolwiek sposób służebna wobec duchowości?
Ależ jest służebna. Jest służebna i to chcę właśnie podkreślić, że psychologia jako narzędzie, które pomaga rozumieć siebie, gdy wchodzę w relacje z Bogiem, jest jak najbardziej użyteczna. Ale ona nie może zastąpić tego wejścia w relacje. No, szukając jakiegoś porównania, to jest tak jak opis pocałunku i pocałunek. No, opis pocałunku nie zastąpi, prawda?
Więc, i nie jest pocałunkiem.
I nie jest pocałunkiem, więc tak samo jest i tutaj.
Kończąc, dopytam jeszcze o to, chodzi o to, żebyśmy szukali tego autentycznego doświadczenia duchowego, również w okolicznościach cierpienia.
To jest przede wszystkim otwarcie się na obecność Boga w swoim życiu. Doświadczenie duchowe właśnie na tym polega, że jestem otwarty na obecność Boga. Obecność to jest łaska. My często o łasce uświęcającej mówimy w sposób taki rzeczowy, reistyczny. Często w języku kaznodziejskim, katechetycznym pojawiają się takie sformułowania: uzyskać, odzyskać łaskę uświęcającą, utracić łaskę uświęcającą, pomnożyć łaskę uświęcającą. Ujmujemy tę rzeczywistość w kategoriach jakichś ilościowych. Trochę to przypomina jakby konto w banku, coś w tym stylu. Tymczasem, jak podkreślają to wielcy teologowie jak Henri de Lubac, czy Karl Rahner, czy Hans Urs von Balthasar, łaska to jest obecność Boga, to jest Jego miłość, która się daje. Łaska to nie coś, co nam Bóg daje, ale to On sam, który się daje, który jest w naszym życiu. Bóg jest miłością, a miłość to jest obecność. I właśnie otwarcie się na tę rzeczywistość Bożej obecności, która jest obecnością miłującą, to jest właśnie doświadczenie duchowe. I czasem cierpienie paradoksalnie sprzyja temu otwarciu się na tę miłującą obecność Boga, bo każe człowiekowi zatrzymać się i zobaczyć, po co żyje, jaki jest sens jego życia, za czym goni. Więc cierpienie często ma taką, powiedziałbym, bardzo terapeutyczną funkcję, bo pokazuje nam właściwy sens naszego chrześcijańskiego powołania. Ktoś powie, no ale gdzie tu miłość Boża, skoro mnie boli, skoro jest tyle problemów, skoro moje życie traci sens. Matka Teresa z Kalkuty, którą miałem okazję osobiście spotkać wiele lat temu, nawet zostawiła mi bardzo zobowiązującą dedykację w brewiarzu, często powtarzała, że miłość, jeśli jest prawdziwa, ona musi boleć. Nie na darmo więc symbolem miłości jest nie tyle serce, co krzyż. Miłość jest troską o obiektywne, absolutne dobro człowieka. Dobro, które nie zawsze musi być przyjemne, miłe, nie zawsze jest opakowane w piękne słowa, ale które jest wiecznotrwałe. Jeżeli w takiej perspektywie spojrzymy na cierpienie, to nierzadko odkrywamy zupełnie jego inny wymiar, wymiar miłości.
Proszę Państwa, i to właśnie te słowa niech będą naszą puentą. Życzymy sobie i Państwu tego, żebyśmy właśnie w taki sposób umieli przeżywać wszelkie trudności z tym spojrzeniem na miłujące spojrzenie Boga, który jest z nami. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.